To był jeden z wiodących tematów w kończącej się już kampanii samorządowej. Każdy z kandydatów na prezydenta Białegostoku nieraz pochylał się nad sprawą lotniska na Krywlanach. Dziś w wersji lokalnej pomijamy jednak wszystkie wątki polityczne. Skupimy się na tym, aby dobrze poinformować słuchaczy, mieszkańców Białegostoku i regionu, co jest teraz po przebudowie na białostockich Krywlanach, jakie są perspektywy ich rozwoju i z czym się to wiąże. Zapraszam, Adam Janczewski. A Państwa i moimi gośćmi są profesor Bartosz Czarnecki, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry.
Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Tomasz Buczek.
Dzień dobry Państwu.
Norbert Brzostowski, ekonomista, Instytut Kronenberga.
Dzień dobry.
I Marcin Marczak, architekt, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Doilidy Górne.
Witam Państwa.
Chciałbym do naszej dzisiejszej dyskusji zaprosić także przedstawicieli białostockiego aeroklubu. Niestety zatrzymały ich obowiązki służbowe i nikt nie mógł się pojawić w naszym studiu. Ale około 3 tygodni temu rozmawiałem jednak z prezesem aeroklubu Janem Nosalem. Kilku fragmentów wypowiedzi dzisiaj sobie posłuchamy. Niech one stanowią w odpowiednim momencie punkt odniesienia w tej debacie. Na początek, panie dyrektorze, proszę przypomnieć, co powstało na Krywlanach przez ostatni rok.
Przez ostatni rok została zrealizowana inwestycja infrastrukturalna polegająca na budowie pasa startowego, utwardzonego pasa startowego o długości 1350 metrów, szerokości 30 metrów wraz z płytą postojową i drogami do nawracania. Było to zgodne z umową podpisaną z firmą wykonawcą, z konsorcjum BK Trans, które to wykonało daną inwestycję terminowo, bo do 20 września i mogę zameldować Państwu, że po uprzednich inwestycjach prowadzonych tam, czyli ogrodzenie, została dokończona inwestycja polegająca na odwodnieniu tego terenu i tej infrastruktury, o której wspomniałem, wraz z założoną dokumentacją zaakceptowaną przez prezesa ULC-u.
Proszę przypomnieć nam tutaj w studiu i słuchaczom, ile kosztowała ta inwestycja?
Ta inwestycja wspólnie z siłami budżetowymi miasta oraz też z zarządu województwa 46 milionów złotych.
A proszę powiedzieć, co z certyfikacją? Czekamy na nią wciąż, prawda?
Tak, certyfikacja jest, mógłbym tak powiedzieć, leitmotywem działania Urzędu Miejskiego, mojego departamentu, mojej skromnej osoby. De facto nawet dzisiaj odbyłem rozmowy z przedstawicielem, który zarządza lotniskiem, czyli prezesem spółki Areo Partner, bo to jest zarządzający lotniskiem. I omawialiśmy mapę drogową, szczegółową mapę drogową, która jest bardzo złożonym procesem, tak trudnym procesem, że codziennie uczymy się od początku ustawy prawo lotnicze, bo szykany są naprawdę do przejścia bardzo poważne, związane przede wszystkim z bezpieczeństwem. Certyfikacja będzie czasochłonnym procesem, nie odbędzie się, dlatego że nie ma jakichś zobligowanych zapisów w kodeksach, na przykład w kodeksie postępowania administracyjnego, że prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego powinien wydać daną decyzję do 30 dni czy lub do 60. Po prostu to musi być sprawdzone, zweryfikowane. Załączników jest bardzo dużo i nie tylko tych kartograficznych, ale instrukcja operacyjna, program bezpieczeństwa, uzgodnienie ze wszystkimi służbami, takimi jak Straż Pożarna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, muszą być uzgodnienia doprowadzone, dopięte na ostatni guzik. I tak jak powiedziałem, clue jest bezpieczeństwo.
Czy pokusi się pan jednak o szacunki, ile to może potrwać?
Chciałbym bardzo być optymistą i powiedzieć, że ten proces certyfikacji zakończy się w przyszłym roku.
Czy w trakcie certyfikacji jest mowa między innymi o lesie solnickim?
Jest mowa. Oczywiście ja nie chcę stosować jakiejkolwiek kurtyny i zasłony. Jest mowa o usunięciu przeszkód lotniczych. W domniemaniu jesteśmy z Białegostoku i wiemy, że to dotyczy ogławiania lub usunięcia drzew będących w strefach podejścia, czyli lądowania i startu. Oczywiście jest to zawarte w decyzji prezesa ULC-u o usunięcia wszystkich przeszkód, czyli obiektów tych budowlanych, ale także tych naturalnych. Oczywiście jest to, będzie ujęte.
Temu szczególnie uważnie przyglądają się mieszkańcy osiedla Doilidy Górne.
Tak.
Marcin Marczak.
Witam Państwa jeszcze raz. Właśnie o wszystkich inwestycjach związanych z lotniskiem dowiedzieliśmy się poprzez fakt o wycince lasu solnickiego, która właśnie po stronie Doilid ma powierzchnię około 40 hektarów. Jest to odcinek od, można powiedzieć, tak jak teraz zobrazować Państwu, słuchaczom, czyli tak jak to mamy teraz te nowe małe latarnie, czyli obniżenie tych przeszkód lotniczych w linii prostej do ulicy Solnickiej, co daje właśnie te 40 hektarów. No i to nas niepokoi, ponieważ jeżeli mamy w tym momencie, mówimy o pasie 1350 metrów, co umożliwia tylko i wyłącznie loty publiczne, czyli dla prywatnych, można powiedzieć, samolotów i oczywiście dla aeroklubu. Natomiast jeżeli będziemy chcieli powiększyć ten pas, wydłużyć go, aby mogły tam latać samoloty rejsowe, spowoduje to zwiększenie obszaru oddziaływania i wycięcie być może większej ilości lasu.
Mówi się nawet niekiedy o 80 hektarach łącznie.
Łącznie, po obu stronach, tak, ale przy obecnej sytuacji, bo proszę pamiętać o tym, że las mamy wycięty od strony nalotów i lądowań, i startów, przepraszam, co daje z drugiej strony też około 40 hektarów, czyli łącznie 80. Jeżeli będziemy chcieli w przyszłości to lotnisko rozbudowywać, zwiększy to znacząco obszar oddziaływania tego pasa startowego.
Panie profesorze, zwracam się tutaj do profesora Czarneckiego. Taka certyfikacja i powstanie takiego obiektu na Kryblanach, umożliwienie startów, lądowań, wiąże się z nie tylko wycinką drzew, ale innymi ograniczeniami. Jakie to mogą być ograniczenia?
No, kwestia ewentualnego przedłużenia pasa, jeżeli taka potrzeba się pojawi. No, zapewnienie, to o czym pan dyrektor już mówił, zapewnienie tych strefy nalotów, kwestie ewentualnie poziomu hałasu, ale no nie podejrzewam, żeby tutaj był z tym problem, ponieważ jest szereg lotnisk w Europie, możemy znaleźć wiele takich przykładów, które właśnie no w mieście po prostu są, czy no weźmy na przykład Innsbruck, gdzie po prostu samoloty, duże rejsowe samoloty lądują i startują nad miastem po prostu, bo tam nie ma innej możliwości.
Może posłuchajmy teraz fragmentu, jak już wspominałem, prezesa aeroklubu Jana Nosala, który opowiada między innymi o certyfikacji potencjalnej wycince i o właśnie możliwości przedłużenia pasa startowego.
Ogrodzenie i ten teren, który tutaj jest, mogę podać odległość od części ogrodzenia do ulicy Mickiewicza, bo tam jest nasz teren, to jest około 1800, może 1700 metrów. Bez wycięcia części lasu, niestety tak muszę powiedzieć, byłoby to kłopotliwe. No w tej chwili to mamy tak naprawdę ten okres oczekiwania, kiedy urzędnicy nam określą dokładnie, o ile trzeba skrócić drzewa, tak powiem, nie wycinać, bo nie chcę używać tego słowa. Dopiero będziemy widzieć, jakie przeszkody będą musiały być usunięte, żeby była wykorzystana cała ta droga startowa. Fizycznie odległość między jedną granicą a drugą to jest około 1800 metrów.
Ograniczać, podcinać, nie wycinać drzewa.
To znaczy tak, no wiadomo, że te drzewa, które tam rosną, to nie są tuje i nikt tam nie będzie na drabinie ich podcinał, tylko wiadomo, że to po prostu będzie wycięte w pień i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Jest no z perspektywy mieszkańca jest to troszeczkę kłopotliwe, bo był to taki nasz naturalny bufor między ulicą a zabudowaniami i na pewno stanowił wielki urok tego miejsca. To lotnisko powstało dużo, dużo wcześniej niż jeszcze w takich czasach, gdzie no, Doliny Górne należały do gminy Zabudów, jeszcze wcześniej, gdzie tam były po prostu pola i łąki i z punktu widzenia miasta, to była bardzo dobra lokalizacja. Czy na dzień dzisiejszy ta lokalizacja jest dalej odpowiednia? No tutaj jednak jako mieszkańcy mamy pewną wątpliwość.
Panie dyrektorze, a co do tych innych kwestii, bo pojawiają się w mediach różne sprawy, nie tylko wycinka Lasu Solnickiego, mówi się także o wycince drzew chociażby w ogródkach działkowych, mówi się o obniżeniu, konieczności obniżenia latarni na ulicy Mickiewicza, też poddaje się wątpliwość rozszerzenie strefy ekonomicznej, która miałaby powstać przy Kryblanach. Jak to wszystko się ma?
Generalnie certyfikacji. Powiem państwu tak, strefa już jest rozszerzona i powiedziałbym do optimum powierzchni, ponieważ razem strefa obejmuje około 90 hektarów, z czego obecnie mamy w dyspozycji jeszcze 50 hektarów i są to tereny uzbrojone już częściowo, tu od ulicy Dywizjonu 303. Przedłużenie ulicy Jacka Kuronia, to jest łącznik ten ze strefą, dawną strefą, te 30 hektarów, a przedłużenie ulicy Wiewiórczej pozwoli nam połączyć się w przyszłym roku z ulicą Mickiewicza. I ja uważam, że ten potencjał, ten areał inwestycyjny jest wystarczający. To nie jest bariera, żeby funkcjonowały zostały tam firmy, a wprost przeciwnie. Lokalizacja takiej inwestycji, jak to lotnisko użytku publicznego ograniczonej certyfikacji, pozwoli na to, że firmy są zainteresowane, ponieważ byliśmy białą plamą. Jesteśmy jeszcze białą plamą na mapie Polski, ale nie tylko Polski, bo i Europy, jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną. Tu chcemy pokazać drogą ewolucyjną, nie rewolucyjną, że Białystok jest miastem cywilizowanym, na mapie świata i mamy dostępność komunikacyjną. To było pierwsze pytanie inwestorów, jakich przeżyłem setki. Pierwszym punktem, jaki jest najbliższy port lotniczy, zresztą taka jest checklist inwestora, który sprawdza i zawsze podawaliśmy Fryderyka Chopina, że najbliższe to jest Okęcie, no może Grodno. Natomiast nie mówimy to o dużym regionalnym porcie lotniczym, nie mówimy o wielkich inwestycjach typu cargo. To ma ewoluować i patrząc na maksimum efektu, minimum kosztów i naprawdę robienie to w sposób racjonalny. Racjonalny, jeśli chodzi o finanse.
Wracając do pytania, czy strefa ekonomiczna może normalnie powstać?
Może normalnie powstać, może normalnie funkcjonować. Jest na tym obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Ale jeszcze wrócę do pytania pana redaktora odnośnie tego wrażliwego jakby tematu ekologicznego, tak, tej otuliny Lasu Solnickiego, tu tak jak mówił przed chwilą mój przedmówca, z troską mieszkańców. Więc to, jaki zakres będzie, tu popieram prezesa Nosala, bo on jest fachowcem, tak, on wie, o czym mówi. Ja też mam wiedzę taką, że to zdecyduje prezes ULC-u. To prezes ULC-u. Trudno nam teraz dywagować. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, rozwiniemy skrót, to on zdecyduje w tych dokumentach. On inwentaryzując popatrzy na wysokości i wtedy wyda stosowną decyzję do władającego terenem, którym są lasy państwowe, czyli regionalny dyrektor lasów państwowych otrzyma taką informację, co należy uporządkować, prowadząc stosowną, oczywiście zgodnie z ustawą o lasach państwowych, stosowną gospodarkę leśną i wtedy zderzymy się z tym tematem, ile i będziemy patrzyli na sposób, w ten sposób, że co musi być zrobione, to musi być zrobione, bo inaczej nie będzie funkcjonowało to lotnisko. Ja rozumiem troskę mieszkańców, bo sam jestem urodzony w Białymstoku i sam znam to lotnisko od dziecka, bo mieszkałem przy ulicy Mickiewicza, czyli wiemy, tak jak powiedział przedmówca, były łąki, ten las nie był jeszcze tak rozrośnięty, ale przez 20-30 lat, no to zrobił się drzewostan. Ale tak jak mówię, to prezes ULC-u, kiedy dotrzymamy taką decyzję, przekaże nam taką informację. Natomiast funkcjonować jak najbardziej. Przedsiębiorczość może z powodzeniem.
Panie Norbercie, mam pytanie do pana. Czy zlokalizowanie lotniska w pobliżu tych nieruchomości wiąże się ze wzrostem wartości działek lub mieszkań, czy raczej z ich spadkiem?
Proszę państwa, jeśli chodzi o wartość mieszkań, nieruchomości, to jest w oczywisty sposób pewna niedogodność, jeśli chodzi o bliskość tego typu infrastruktury. Zresztą nie dotyczy to tylko lotnisk, ale także innej infrastruktury transportowej. Także trzeba się z tym liczyć, że takie zagrożenie wystąpi. Jaka to będzie skala, trudno określić, ale z pewnością takie zagrożenie istnieje.
Jest coś takiego jak obszar ograniczonego użytkowania, w którym może obejmować niektóre lokale, niektóre posesje. Jak to wygląda? Czy wtedy miasto musi wypłacać odszkodowania tym mieszkańcom?
Na moją wiedzę, dzisiejszą wiedzę, nie mam takiej wiadomości, żeby miasto musiało wypłacać odszkodowania. Zresztą musimy powiedzieć o skali tego przedsięwzięcia. To nie będzie regionalny port lotniczy, który obsługuje, powiedzmy sobie, rocznie 50 tysięcy operacji lotniczych. Tu mówimy na razie, chwilowo, będą to loty czarterowe, taksówki powietrzne dla wszystkich, bo zgodnie z artykułem 54 ust. 2 prawa lotniczego będzie to dostępne dla wszystkich statków powietrznych, nie tylko, że tak powiem, słysząc z mediów przekazy wypowiedzi, że to tylko dla biznesu. No generalnie biznes jest solą naszej ziemi i to biznes rozkręca gospodarkę. To tu chcą przylecieć prezesi, a nie mieć tej niewygody, że nie może dolecieć, bo czas jest cenny w biznesie. Także to biznes na pewno tak, ale też turyści, też różnego rodzaju samoloty o takiej charakterystyce, jak był ten samolot referencyjny, który mówił, że na tego typu lotnisku o kodzie 3C mogą lądować samoloty o tych parametrach to do 50 pasażerów. Czyli dostępność będzie dla wszystkich statków powietrznych o tych kubaturze i parametrach.
Do tego wątku jeszcze wrócimy, a proszę powiedzieć, co z zalewem w Dojlidach, bo tutaj też pojawiają się takie głosy, że zalew, że rozwój lotniska na Krywlanach uniemożliwi rozwijanie zalewu dojlidzkiego.
Powiem tak, nie jestem urbanistą, ale pamiętam, jak były sporządzane plany zagospodarowania przestrzennego, każdy z planów, a wszędzie są uchwalone, bo tak jak powiedziałem, jest to w bardzo dużej odległości stawy dojlickie od lotniska, a w bliskiej odległości jest strefa ekonomiczna. Czyli plany, które na wniosek pana prezydenta zostały uchwalone, każdy z planów musiał być z prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, każdy z planów odnośnie wysokości obiektów istniejących i później charakterystyki gęstości i wysokości przede wszystkim zabudowy.
Plany dotyczące tej długości pasa startowego?
Nie, plany dotyczące całego otoczenia lotniska Krywlany, czyli powiedzmy sobie od ulicy Ciołkowskiego aż do ulicy Suchowolca i dalej. I to w jakiś sposób takiego zbiornika wodnego nie ogranicza do rozwoju, bo nie mówimy tu o parametrach wysokościowych, a raczej o parametrach płaskich i powiększania tego akwenu wodnego. Także to jest jakaś taka informacja, którą otrzymał pan redaktor, myślę niesprawdzona i to nie jest prawdziwa informacja. Tak śmiem twierdzić.
Panie profesorze, z naukowego punktu widzenia?
Nie wiem, o jakim rozwoju mówimy. Wydaje mi się, że była negatywna opinia co do łączenia stawów, prawda? A poza tym, no, to, co dzieje się w poziomie, tak jak pan dyrektor powiedział, no, raczej nie wpływa.
Chodziło tam też o gatunki ptaków różnego rodzaju, obszary chronione i tak dalej.
No, nie znam tutaj dokumentów na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest na tyle duża odległość chyba od lotniska, że nie ma. Nie powinno być problemu.
Panie Marcinie?
Znaczy, jak już jesteśmy przy naszym osiedlu, to na Dojlidach powstał system przyrodniczy miasta i tutaj też moje pytanie jest do władz, czy właśnie to lotnisko nie wpłynie na ten system przyrodniczy miasta, który tak planem miejscowym został ochroniony na naszym terenie, więc to tylko tak pozostaje, może na inną dyskusję temat.
Dyskusja jest ciągle ta sama, z troską o mieszkańców i o ekosystem. Ja uważam, że będą prowadzone stosowne badania, bo tak jak powiedziałem, natężenie ruchu tutaj nigdy lotniczego nie będzie takie, jak widzimy to w innych portach lotniczych i myślę, że nie wpłynie to negatywnie na rozwój, funkcjonowanie i życie tej otuliny Lasu Solnickiego, a w tym przede wszystkim mieszkańców Dojlid Górnych czy innych lokalizacji, tak jak osiedla Mickiewicza, które też jest niedaleko.
No dobrze, no to tyle w tej części. Ja za chwilę porozmawiamy o potencjalnej rozbudowie, o której już tutaj pan wspominał, pasa startowego i lotniska na Krywlanach. Przypominam, to jest program Wersja Lokalna. Dziś dyskutujemy na temat białostockich Krywlan. W studiu Polskiego Radia Białystok gościmy profesora Bartosza Czarneckiego z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku Tomasza Buczka, Norberta Brzostowskiego, ekonomistę z Instytutu Kronenberga i Marcina Marczaka, architekta, wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Dojlidy Górne. Na początek tej części dyskusji ponownie posłuchajmy prezesa aeroklubu Jana Nosala, tym razem na temat obecnych możliwości pasa startowego na Krywlanach.
Gdyby to było awaryjne lądowanie, to tu wyląduje w zasadzie wszystko. Natomiast chodzi o to, że do lądowania musi taki samolot użyć odpowiedniej ścieżki podejścia i tu mówi wtedy o przeszkodach. Musi użyć bardzo intensywnie hamulców, tak samo jak przy starcie. Musi użyć pełnej mocy silnika, a nie 60 czy 70%. Procedura, lepiej startować na pasie długości 3 km, oderwać się po pierwszym kilometrze. W razie gdyby się coś wydarzyło, spokojnie można wyhamować, zatrzymać, zawrócić.
Czyli ewidentnie maszyny przewoźników komercyjnych typu Wizzair, Ryanair z Krywlan w tym momencie nie polecą.
Generalnie polecą i przylecą. Możemy rozmawiać o rozwoju tego lotniska poprzez wydłużenie pasa. To jest najprostszy manewr, ale my byliśmy zobligowani decyzją środowiskową i tą zgodą na realizację inwestycji lotniczej wydaną przez wojewodę podlaskiego. Ta zgoda była doprecyzowana wyraźnie. 1350 metrów na tym etapie. I tak jak powiedziałem, etapujmy. Nie róbmy od razu inwestycji na skalę nie naszego miasta, tylko uszyjmy na miarę naszego miasta i zobaczmy, jak po popyt na tego typu rodzaju usługi lotnicze będzie się rozwijał? Jakie będzie zainteresowanie i rynku, czyli nas samych, mieszkańców, ale też zainteresowanie przewoźników? Prowadzone już są rozmowy, nie są to rozmowy oficjalne, bo to są pierwsze kontakty. Jeśli zaistnieliśmy już gdzieś mentalnie u przewoźników, którzy zajmują się lotami czarterowymi, przewoźników, nawet na skalę przewoźników narodowych, którzy widzą to lotnisko, widzą potencjał, widzą strategiczne położenie w północno-wschodniej Polsce. Mówią o tym, że ten pas na dzisiaj jest okej, ale może należałoby rozważyć wydłużenie pasa, powiedzmy sobie w pierwszym etapie o 150 metrów do 1500 metrów, tak? Sprawdzając też nośność. Myślę, że nośność jest zachowana samej nawierzchni, czyli tylko kwestia wydłużenia liniowego. Bardziej dbamy...
Swojego czasu, przepraszam, sprawdzałem możliwości i potrzeby przewoźników właśnie typu Wizz Air, Ryanair, czy nawet Polski Lot. Jakiej długości pasa potrzebują ich maszyny, to jest przynajmniej 2000 metrów, 2 kilometry. Czyli jeszcze 1500 to jeszcze troszeczkę brakuje.
No tak, ale tu mówilibyśmy może o przeroście.
Czyli nie mówimy o regularnych lotach.
Mówimy o regularnych lotach, bo z tymi przewoźnikami, z którymi udało nam się porozmawiać do tej pory, oni całkiem mówią otwarcie. Jak najbardziej, może nie duże samoloty, nie stuosobowe, chociaż technologie obecne, tak jak rozmawiałem wcześniej, kompozyty tych samolotów obecnie, nie pełna ilość paliwa, nie 6 ton paliwa, ale na przykład 3 czy 4 tony paliwa, nie 80 osób, a 50, bo tylko na taki jest popyt, na takie się sprzedają bilety, wystarczająco mogło wylądować. I zresztą, tak jak wspomniałem, kwestia tego mocnego hamowania, o którym mówił prezes Nosa, opona kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów do samolotu, więc przewoźnicy nie chcą iść na takie warunki brzegowe, gdzie mają bardzo krótki pas, ale nasz pas spełnia na tą skalę, żebyśmy się łączyli z jakimś hubem polskim, z jednym hubem zagranicznym, mówię o strefie Schengen, jest wystarczająca. Natomiast porozmawiajmy może chwilę o tej infrastrukturze towarzyszącej, która mi tak blisko leży, a wiemy wszyscy, bo wszyscy mieliśmy kontakty z lotniskiem, czyli rozważane są w sposób, podkreślę, racjonalny, wydając środki publiczne, planowana jest budowa wieży kontroli lotów, planowana jest budowa stacji paliw, hangaru do przechowywania tych samolotów, no i przecież, jeśli będzie popyt na rynek lotniczy, to też terminal. Terminal, czyli pomieszczenie do obsługi pasażerów. Czy to związane jest z obsługą też Straży Granicznej, czy z innych funkcji? O tym wszystkim myślimy, to mamy ujęte i w głowach, i w przymiarkach budżetowych, żeby taką infrastrukturę, bo o takiej infrastrukturze przewoźnicy mówili. Natomiast na obecnym etapie nie będzie ona potrzebna, jeśli dostaniemy certyfikację, po to, żeby samolot mógł wylądować, zatankować się i odlecieć.
Panie Norbercie, jak pan ocenia takie etapowanie tej inwestycji?
Proszę państwa, ja myślę w ogóle, że w naszym regionie jest pewien problem planowania strategicznego. My, planując, mówię my, to mam na myśli miasto, region, władze różnych szczebli. My powinniśmy planować w perspektywie 20 lat do przodu. Gdybyśmy tak planowali, to dzisiaj mielibyśmy lotnisko regionalne i ten problem krywym w ogóle by nie istniał. Mielibyśmy porządne lotnisko regionalne z jakimś planem rozwojowym, z jakimś dochodzeniem do zbilansowania za 10-15 lat. To się oczywiście nie udało z różnych przyczyn i dzisiaj dobrze, że mamy to, co miasto zaproponowało, bo dobrze, że jest coś po prostu, tak? Bo z pewnością, jeśli chodzi o inwestycje, o pewne indukowane usługi w mieście, to takie lotnisko, nawet takie z tym pasem 1350 dla samolotów czarterowych, dla turystyki, dla biznesu, ono i tak jest potrzebne. Także to jest dobrze, że to jest. Natomiast jest kwestia planowania strategicznego i te problemy, o których tutaj rozmawiamy, kwestia pewnego dialogu ze społeczeństwem, tak? Kwestia planowania przestrzennego, tych problemów, o których tutaj mówimy, to wynika w dużej mierze z tego, że my nie planujemy kilkanaście lat do przodu, tylko po prostu robimy nagle jakieś pomysły, albo może nie nagle, ale po prostu w krótkim okresie, tak? Tak nie powinniśmy robić. I to jest jakby wielka taka dolegliwość naszego regionu w ogóle, chciałem powiedzieć. Taką uwagę, refleksję ogólną na temat planowania strategicznego. I powinniśmy się jakby nauczyć, na przykładzie właśnie problemu lotniska, wszyscy, władze regionalne, lokalne, organizacje pozarządowe, eksperci, że musimy sobie uświadomić, że trzeba planować 15-20 lat do przodu i wtedy te problemy znikną. Natomiast jeśli chodzi o etapowanie rozwoju lotniska, w zasadzie dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że my nie mamy wyjścia. Znaczy mamy lotnisko takie, jakie mamy w tej chwili, z takim pasem, ono daje pewne możliwości. No i jedyną możliwością, żeby poszerzyć pewien potencjał oddziaływania i wpływ ekonomiczny tego lotniska, no to jest kolejny rozwój jakiś. Na tyle, na ile pozwalają przepisy prawa, ukształtowanie, przestrzeń, kwestie związane z mieszkańcami okolicznych osiedli i jakby my nie mamy wyjścia, tak? Czy to jest dobre? Nie jest dobre, powinniśmy mieć lotnisko regionalne, ale dzisiaj to jest jedyna ścieżka, jaką można tak naprawdę zastosować, jeśli chodzi o rozwój tego lotniska i potencjału.
Kontynuując myśl pana Norberta, popieram to, że powinien być zrealizowany port lotniczy regionalny, ale to było planowane 10 lat temu. Natomiast jeśli chodzi o planowanie strategiczne, to w strategii rozwoju miasta, znowu się uśmiecham do współautora, pana profesora Czarneckiego, który współpracował z nami przy opracowaniu tej strategii, mamy wyraźnie napisany w celu strategicznym poprawa dostępności A drogowej, B, C i w tym lotniczej, czyli realizacja takiego zadania. W związku z tym, że port lotniczy nie został zrealizowany, to nie jest to załatanie dziury, to jest po prostu wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, zapisom strategicznym, bo mieszkańcy dopominali się w różnych formach ankiet, sondaży, wywiadów, że dlaczego nie ma lotniska w Białymstoku. I były przymiarki do portu lotniczego, nie wyszło, to zapadła decyzja pana prezydenta, robimy na istniejącym, już bez przepychanek, Żuki, Topolany, Saniki, tych lokalizacji było wiele. Zmieniały się co roku pomysły na to. Więc decyzja zapadła. W zarejestrowanym lotnisku, porcie lotniczym u prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ono jest zarejestrowane od kilkudziesięciu lat, zmieniamy tylko kod referencyjny, poprawiamy jego standardy. I to wszystko, zróbmy to, co już jest. Na jaką skalę ono się rozrośnie, jak się rozwinie, przyszłość pokaże.
Panie profesorze, czy odniesie się pan do tego etapowania inwestycji?
To znaczy, oczywiście, jak nie ma lotniska, nie wiemy nawet do końca, jaki jest popyt. No, można jakoś szacować, czy ankietować potencjalny popyt. Potem wiadomo na przykładach innych miast, że jeżeli lotnisko się pojawia, no to stopniowo to jakby mieszkańcy zaczynają korzystać i przyzwyczajają się. Także to jest moim zdaniem dość dobra droga, bez nadmiernego ryzyka, stopniowo, w miarę, jeżeli ten popyt będzie się rzeczywiście ujawniał, stopniowe rozwijanie. Pamiętajmy, że lotnisko to również koszty utrzymania, koszty stałe, prawda, koszty eksploatacji.
Panie Marcinie, a pan jako mieszkaniec Doylit wolałby, żeby jako mieszkaniec Doylit z jednej strony, z drugiej strony jako białostoczanin płacący podatki w tym mieście, wolałby pan, żeby raz na jakiś czas przeciął panu nad głową biznesmen, czy jednak, żeby te Doylity rozwinąć i mógłby pan sobie polecieć stamtąd na wakacje na przykład?
Czyli stamtąd nie na wakacje, bo port lotniczy to jest bardzo duże słowo. To, co będzie na tą chwilę, to już się dzieje, to już jest, to można stwierdzić jako fakt. Przeszkody zostaną usunięte, tylko właśnie jest pytanie co do przyszłości, ponieważ jeżeli port lotniczy, to ta lokalizacja z punktu widzenia mieszkańców no, byłaby mocno uciążliwa. Nie w taki sposób, jak będzie to na przykład uciążliwe to teraz. Oprócz tego mamy też, należy przypomnieć, że mamy aerokluby, różnego rodzaju szkółki lotnicze, które też będą musiały swoją ilość godzin wylatać w ciągu miesiąca. Będzie to pewnie nie jedna, nie dwie szkółki. Natomiast jeżeli chodzi o... Oczywiście, że chciałbym z Białegostoku mieć możliwość polecieć na wakacje gdzieś do jakiegoś kraju Europy. Jak najbardziej. Natomiast czy chciałbym, żeby samoloty wielkie, odrzutowe latały mi nad głową? Raczej nie. I oprócz tego strefa oddziaływania byłaby na tyle duża, że pewnie bym się musiał wyprowadzić. Co byłoby troszeczkę...
Proszę bardzo, panie
gwoli uzupełnienia mojego przedmówcy. Ja też jestem tego samego zdania, że z wielką chęcią bym skorzystał, oszczędzając czas i wykorzystując taką możliwość dostępności, że poleciałbym na wakacje przy minimalnym obciążeniu środowiska i mieszkańców. Natomiast to nie będzie lotnisko miało charakteru wojskowego. Patrz, Krzesiny, gdzie mają loty wojskowe samoloty F-16 i mieszkańcy tam dopiero mają ból głowy, lub nie będzie to na skalę, no już nie powiem, że naszego międzynarodowego portu Okęcie, ale nawet nie na skalę Modlina. Te loty naprawdę nie będą uciążliwe, bo nie będą to loty się odbywały co pół godziny, co 15 minut, czy 10 lotów w ciągu dnia.
Zgadza się, nie rozmawialiśmy tylko o przyszłości, bo faktycznie to, co pan mówi, jest prawdą, że na dzień dzisiejszy tych lotów czarterowych nie będzie dużo. Będzie to parę w tygodniu. Będą tylko szkółki lotnicze, które będą latały zdecydowanie częściej, ale rozmawialiśmy o przyszłości. Czy nie będzie miasto miało takich zakusów, że dobra, powiedzieliśmy A, no to jeżeli nie powiedziemy B, to wyjdziemy troszeczkę, ośmieszymy się, tak? Że jednak fajnie, mamy lotnisko, ale port lotniczy, no dobra, idziemy tą drogą, tak? Już nie możemy się wycofać.
Port lotniczy, tak jak wspomniałem, według definicji to ponad 50 tysięcy operacji lotniczych, to nie spodziewam się. No życzyłbym może, żeby tak się rozwinęła ekonomia i gospodarka, że wszystkich by było stać, wszyscy by chcieli latać i to by funkcjonowało bez szkody dla mieszkańców. Mówię o hałasie czy o środowisku. Natomiast myślę, że te prognozy i badania będą wykonane dopiero wtedy, kiedy będzie już zacznie funkcjonować i to jest masterplan. Tak musi wykonać zarządzający. Musi zrobić, to o czym mówili tu moi wszyscy przedmówcy, musi zrobić prognozę, musi zbadać ten rynek, popyt w województwie, w mieście, oddziaływanie innych portów lotniczych w najbliższej lokalizacji, patrz Świdnik, patrz Szymany, patrz Modlin, Radom, który ma się ożywić i wtedy zbuduje się w tym masterplanie wizję, strategię właśnie rozwoju tego portu lotniczego w oparciu raz, że o diagnozę stanu obecnego, prognozę, a sam rynek, tak jak powiedziałem, to rynek dyktuje, to my podyktujemy, czy ten port ma się rozwijać i w jakim kształcie.
Jeżeli chodzi jeszcze o rozwój Krewlan, to na przeszkodzie rozbudowy pasa startowego na Krewlanach stoi ulica Mickiewicza. I tutaj pojawiają się pomysły na pierwszy rzut oka dość karkołomne, czyli na przykład wybudowanie wiaduktu, wpuszczenie tam ulicy Mickiewicza, górą miałby pójść pas startowy. Może zresztą posłuchajmy prezesa aeroklubu, który o tej kwestii właśnie mówi.
To jest perełka, powiedziałbym, jeżeli chodzi o lotnisko, bo bardzo blisko miasta. Nie przeszkadza to, bo praktycznie na południe przynajmniej urbaniści w tej chwili jeszcze nie planują rozwoju miasta. Takie rozwiązania są stosowane w Niemczech, w Stanach, w Kanadzie, gdzie normalnie samoloty, pas startowy jest nad ulicą, nie ma tu najmniejszych problemów. Jeżeli był planowany tu port regionalny w latach 2005-2006, to znaczy, że takie rozwiązanie musiało brane być pod uwagę. I tu dokładnie, gdybyśmy mówili o tym, że wiadukt i pas startowy nad wiaduktem, to wtedy mamy możliwości dużo, dużo większe. Czyli nawet, nie chcę mówić, bo nie mierzyłem tego, ale myślę, że 2400 to spokojnie, ponieważ doliny górne zostają z boku. No niestety jest po drodze las, tak? Ale to jest cena rozwoju.
2400 metrów mógłby mieć pas, który kończyłby się za ulicą Mickiewicza, przebiegał nad nią. Panie profesorze, tak, czy to jest możliwe takie rozwiązanie? Czy spotykał pan się z takimi rozwiązaniami, tego typu lotniskami?
No oczywiście, takich rozwiązań jest wiele. Natomiast patrząc zwłaszcza na konfigurację terenu, wydaje mi się, że jest to jak najbardziej realne, a nawet stosunkowo proste. No, zresztą proszę się przyjrzeć lokalizacja lotniska nie została wybrana przypadkowo, zresztą zdaje się, że to Niemcy zakładali to lotnisko. Ono jest wysoko nad miastem i rzeczywiście jak się popatrzy w perspektywie ulicy Mickiewicza, ona tam bardzo wznosi się właśnie w kierunku lotniska, czy przedłużenia lotniska. Także wydaje mi się, że z takich technicznych czy innych projektowych względów nie jest to problem.
Czy w urzędzie w ogóle takie rozmowy były? Czy rozmawialiście o tego typu inwestycji? Dyrektor Tomasz Buczek.
Rozmawialiśmy o wielu wariantach, ponieważ już na samym początku opracowaliśmy parę lat temu program funkcjonalno-użytkowy, w którym to wskazywaliśmy wykonawcy, żeby pokazał wariantowy rozwój i możliwości rozwoju lotniska. Stąd wypowiedź pana prezesa Nosala w tą stronę zmierza. Jak i w którą stronę mogłoby się rozwinąć? Więc wskazywane były dwa kierunki, wschodni i zachodni. Mówiąc o wschodnim, była rozmowa, ale rozmowa niedecyzyjna, niekonkretna na temat właśnie tego, że może ulica Mickiewicza w tunelu, a przedłużenie pasa nad obecnie funkcjonującą ulicą Mickiewicza. Był nawet, powiem tu, kazus taką anegdotę, był rozważany model gibraltarski. Jak mi zapytać, pamiętacie, panowie, jaki to model? To jest model prosty, model ze szlabanami. Tam w chwili, kiedy ma wylądować lub wystartować samolot, tak jak widzę przejazd kolejowy, zamykają się szlabany, samolot startuje lub ląduje, otwierają się szlabany i ulica Mickiewicza funkcjonuje dalej w takim samym kształcie. Ale generalnie rozważany jest bardziej może kierunek zachodni, czyli tu w stronę ulicy Wiosennej, ze względu na mniejszą gęstość zabudowy niż w stronę do elit górnych. Ale my tu rozmawiamy o pasach 2400 metrów. Szanowni Państwo, to w Jasionce mamy 2100 metrów, to Okęcie to jest 1800 metrów, więc nie rozpędzajmy się to od razu, tak jakbyśmy mieli tutaj krążący Air Force One nad naszym i Donald Trump chciał wylądować, a my się z tym szykujemy.
Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze kilka słów odnośnie...
Norbert Brzostowski, tylko przypomnę.
Tak, dziękuję. Kilka słów odnośnie popytu, bo tutaj padały takie określenia, że trzeba dokonać jeszcze analiz, że zobaczymy, jak ten popyt będzie się kształtował. Proszę Państwa, my musimy sobie powiedzieć w regionie i na podstawie analiz dotychczas, które powstały i w regionie, i w kraju, popyt istnieje. Białostoczanie latają, tylko nie z Białegostoku, bo nie mamy lotniska. Transport lotniczy się rozwija. Bardzo często przywoływany jest przykład Radomia jako inwestycji nieudanej i jest to jakaś tam analogia z Białymstokiem. Proszę Państwa, to jest nieadekwatna analogia. Radom jest tak położony, że ma dookoła siebie kilka lotnisk w tym Okęcie z odległością około 100 km do Okęcia. No i po prostu to lotnisko nie miało racji bytu już w momencie założeń. Ktoś to prawdopodobnie tak zaplanował z jakąś ambicją i nie wyszło.
Aczkolwiek teraz państwowe porty lotnicze zainwestowały miliard złotych.
Zgadza się, no ale to już jakby inny pomysł jest, tak? Inna koncepcja w ogóle rozwoju tej infrastruktury. Natomiast my bardziej powinniśmy patrzeć na Lublin, jeżeli już porównujemy się do jakiegoś lotniska w kraju. I ten popyt istnieje. To lotnisko, zresztą proszę Państwa, lotnisko, czy większość lotnisk w kraju, one są niedochodowe. Ponieważ lotnisko to nie jest firma, która ma przynosić zyski. Lotnisko w Europie to jest taka infrastruktura jak droga, jak szpital, jak szkoła. Tak, my żyjemy w XXI wieku, proszę Państwa. I to jest podstawowa infrastruktura społeczna, można nawet powiedzieć. Więc jak gdyby nie patrzmy na to, czy zróbmy bilans drogi wojewódzkiej albo drogi Warszawa-Białystok ekspresowej i zobaczmy, ile on przynosi zysku. No nie przynosi, bo to jest infrastruktura...
Niezmierzalna.
Tak, bo to jest infrastruktura, która ma służyć ludziom. I nie patrzmy tak na lotnisko w taki sposób. To jest w ogóle absurdalny sposób patrzenia na lotnisko. Patrzymy tak dlatego, że najczęściej spółki tym zarządzają, no i spółka ma bilans, więc na to zwracamy uwagę. Ale musimy sobie uświadomić, że to w ten sposób powinno funkcjonować i lotnisko indukuje wiele pozytywnych aspektów, jeśli chodzi o gospodarkę regionu, o inwestorów, o turystów i naprawdę ma ogromny wpływ. Są na to badania, to wszystko można wyliczyć wskaźnikami, pokazać. To po prostu jest, bo my jesteśmy jednym z niewielu miast tego typu w Europie, jednym z niewielu regionów, które nie ma lotniska po prostu. I jak gdyby wszystkie te inne regiony mają lotniska i wszystkie te dane są. To jakby nie żyjemy gdzieś w świecie oderwanym od rzeczywistości. Dlatego zachęcam, żeby tak na to patrzeć wszystkich i ekspertów, i władzy, i mieszkańców, że to jest podstawowa infrastruktura, nawet jeżeli nie wszyscy z niej korzystają.
Do kwestii ekonomicznych jeszcze za chwilę, ale chciałbym powrócić do pana Marcina Marczaka i do kwestii wiaduktu nad ulicą Mickiewicza. Widziałem, że mina panu trochę zrzedła, gdy ten temat się pojawił.
To może nie zbrzedł, bo taki wyraz twarzy. To bardziej...
No przepraszam,
bardziej
tak
jest okej. Bardziej jest to takie trochę science fiction, jeżeli chodzi o robienie wiaduktu pod ulicą Mickiewicza. Wtedy mówimy cały czas o tym pasie 2000 czy 1800. To jest naprawdę science fiction. Dalej stoję na tym stanowisku, że wtedy taki pas w tej lokalizacji to jest pomyłka. Troszeczkę strzał w kolano, bo załóżmy jedną rzecz. Jeżeli przy pasie 1350 metrów wycinamy 80 hektarów, to przy pasie 1800 metrów, 2000 metrów będziemy tego lasu musieli wyciąć dużo, dużo więcej, ponieważ wszystkie te strefy nalotów, obszary oddziaływania zdecydowanie znacznie się nam powiększą. Być może wtedy będzie miało to wpływ na zalew. Ale na tą chwilę traktujmy to jako może tak naprawdę bardzo, bardzo dalekie prognozy, trochę nierealne nawet na dzień dzisiejszy. Też życzyłbym dla miasta Białegostoku takiego rozwoju, tylko wydaje mi się, że już jeżeli mówimy o takim pasie, o takiej infrastrukturze, to nie w tej lokalizacji. I tutaj trzeba byłoby sobie wyraźnie, jasno to zaznaczyć, że na tą chwilę mamy 1350 metrów, mamy możliwość taką, że SAP 2000 nam wyląduje i wszystko jest okej. Inne samoloty, też tutaj należy wspomnieć o tym, że nie wszystkie samoloty nawet na 1350 wylądują, bo na przykład Bombardier już nie, bo potrzebuje 1470 bodajże. Więc to mamy też bardzo ograniczoną lukę, bardzo ograniczoną liczbę przewoźników, którzy mogliby z tego pasa korzystać, ale to już zostałem dla miasta.
To na koniec chciałbym tylko powrócić do tego Radomia i prosić o krótkie podsumowanie. W Radomiu do inwestycji trzeba było rocznie dokładać ponad 20 milionów złotych. Pan tutaj, Norbert, powiedział, że to nie jest wyznacznik. W 2017 roku do pasażera dołożono ponad 2000 złotych w przeliczeniu na jedną osobę. I proszę o kilka zdań dosłownie na koniec. Czy lotnisko w Białymstoku, czy w jakiejkolwiek lokalizacji pod Białymstokiem nie podzieli portu, losu portu w Radomiu, czy byłoby opłacalne, czy miałoby rację bytu? Bardzo proszę może od pana profesora.
No właśnie, to może nie jest kwestia opłacalności, bo się zgadzam absolutnie, że to jest infrastruktura konieczna, którą trzeba wspierać i finansować. No tylko pytanie, trzeba wiedzieć, skąd wziąć te pieniądze ewentualnie, jeżeli mielibyśmy dokładać rzeczywiście duże, duże kwoty. Natomiast no oczywiście tu to, co mówiłem o popycie, to może w tym kontekście, że dopiero jak się lotnisko już się pojawi, to wtedy zaczyna rosnąć ten popyt i wtedy my mamy taką sytuację, że możemy myśleć o tym, żeby stopniowo rozwijać to lotnisko stosownie do tego.
Panie Marcinie.
A jakie było pytanie?
Czy nie podzielimy losu Radomia, jeżeli wybudujemy
nowe lotnisko? Myślę, że to, co kolega wspomniał, też nie ma takiej możliwości.
Okay, to jeszcze jedno pytanie, jakie dalsze działania mieszkańców osiedla Dolina Górna w sprawie lotniska na Krywlanach?
Będziemy obserwować cały rozwój sytuacji. Będziemy czekać oczywiście na urząd lotniczy, ile tak naprawdę tego będzie do wycięcia, jak będzie wyglądała ta infrastruktura i certyfikacja tego. Jesteśmy obecni w tej całej sytuacji.
Pan Norbert już tutaj doskonale podsumował, chyba że jeszcze dwa zdania.
Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć jedno takie zdanie, że proszę Państwa, że my najpierw musimy dobrze to policzyć, zaplanować i zbudować mieliśmy budować infrastrukturę już z prognozą, a nie ją zbudować radośnie i potem patrzeć, jak to będzie się wyglądało, bo w ten sposób właśnie Radom został zbudowany. I jakby my nie możemy, musimy unikać takich rzeczy właśnie, tak? Także najpierw analizujemy, mamy decyzję i budujemy.
Dyrektor Tomasz Buczek, jakie działania planują mieszkańcy?
Dokładnie tak, jak mówili moi przedmówcy, ale zakończę może tym, o czym rozpocząłem, że to jest inwestycja szyta na miarę tego i te wszystkie obiekty, które będą tworzone...
Niektórzy twierdzą, że grubymi nićmi.
O, no to grubymi, to będzie się mocno i długo trzymać. To na to liczymy. Natomiast na pewno nie będzie to Radom. I nie dlatego, że jestem niepoprawnym optymistą, tylko realistą i widzę już teraz zainteresowanie tego, że to będzie żyło i funkcjonowało. A że jest to infrastruktura nierentowna, zgadzam się, nie ma takiego lotniska, które by było bardzo rentowne, natomiast bardzo potrzebna społecznie, bardzo potrzebna do rozwoju społeczno-gospodarczego. I myślę, że wszystko poukładane i przemyślane złoży się w całość.
Czyli jeżeli chodzi o urząd i o Krywlany, to czekamy na certyfikację teraz.
Czekamy teraz i my też
czekamy. Przypomnijmy, kiedy termin?
Termin planujemy w przyszłym roku dokończyć już drugiego etapu certyfikacji, ale nie trudno mi określić, ponieważ nie jest to w naszych rękach. My szykujemy wszystkie dokumenty wymagane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. W Polskim Radiu Białystok gościliśmy dziś profesora Bartosza Czarneckiego, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
Dziękuję.
Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku Tomasza Buczka.
Dziękuję bardzo.
Norberta Brzostowskiego, ekonomistę z Instytutu Kronenberga.
Dziękuję.
I Marcina Marczaka, architekta, wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Doili do Górne. Proszę Państwa, gdybyśmy żyli w świecie idealnym, to życzyłbym nam wszystkim, aby na Krywlanach miały miejsce szkoleniowe loty, nieuciążliwe dla mieszkańców, a poza Białymstokiem powstał port lotniczy z prawdziwego zdarzenia, z którego moglibyśmy wszyscy latać przynajmniej po całej Europie. W świecie idealnym jednak nie żyjemy, więc zobaczymy, co nas czeka. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, Adam Janczewski.